spory o przyszłość internetu. 11 stycznia 2011 000. Musimy pozbyć się iluzji, że będziemy mieć wpływ na kształtowanie tej przestrzeni. Raczej powinniśmy starać się poznać jej prawa samoregulacji i samoorganizacji, specyfikę tworzących się tam fluktuacji ładu. Piśmiennictwo krajowe i zagraniczne traktujące o internecie w jego obecnej fazie, nazywanej do niedawna Web 2.0, a od jakiegoś czasu social media, koncentruje się na przedstawieniu rozbieżnych ocen, od kwalifikowania go jako dobrodziejstwo, po dyskredytowanie jako złodziejstwo. W jednych ujęciach media społeczne jawią się jako zbiorowa mądrość sieciowego ludu, w innych jako kolektywna ignorancja. Temperatura sporu o przyszłość coraz bardziej uspołecznionego internetu rośnie, ponieważ wedle szacunków jego zawartość kreowana poza instytucjami i korporacjami, którą Joachim Benckler nazywa bogactwem sieci, w nawiązaniu do Adama Smitha, bogactwa narodów, przekroczyła wolumen treści kreowanej przez użytkowników instytucjonalnych i profesjonalistów. Dobrodziejstwem jest to wszystko, co daje ludziom możliwość wyrażania siebie, ułatwia kooperację, budowanie wspólnot, bycie użytecznym i twórczym, pozwala na satysfakcję z wnoszenia wkładu w jakieś dzieło, odnajdywanie czy konstruowanie tożsamości, sensu, znaczeń, umożliwia samorealizację i pozyskiwanie nowych zasobów, wiedzy i kompetencji, poczucie podmiotowości, świadczenie wsparcia. Pisanie nawet niezbyt mądrego bloga jest bardziej twórcze niż praktyki poch potato, czyli przesiadywanie przed telewizorem kilkanaście godzin na dobę. Jednym z nielicznych głosów, mocno opozycyjnych wobec optymistycznego nurtu refleksji o społecznej produkcji i zawartości w sieciach, jest książka Andrzeja Kena, Kult Amatora, WYT Polskie 2006. W podtytule autor umieścił prowokujące pytanie: jak internet zabija naszą kulturę? Zabija dlatego, że jest tworzony przez amatorów w najbardziej negatywnym rozumieniu tego słowa, po prostu ignorantów i nieuków. Słowem, social media to anarchia autoekspresji, rój dyletantów, żadna mądrość tłumu, lecz kolektywna ignorancja i kradzież, motłoch sieciowy karykaturujący demokrację, przeradzający ją w paido i ochlokrację rządy dzieciaków i motłochu, po których prawem arystotelesowskiego cyklu może przyjść tylko tyrania. Autor patrzy z pozycji arystokraty na tłuszcze, która lekceważąc wszelkie cywilizowane normy, szabruje dorobek pokoleń. Media społeczne, z facebookiem na czele, pokazują, że dziś internet buduje się bottom up, jest przestrzenią, w której znajduje ujście coraz więcej energii ludzi we wszystkich sferach ich aktywności, ekonomii, polityce, kulturze, nauce, edukacji, rozrywce i tym podobne. Czyni go to nieliniowym układem dynamicznym, złożonym systemem społecznym. Potęgowy rozkład relacji sieciowych produkuje codziennie miliardy interakcji, które rodzą chaos. Demokracja sieciowa jest anarchiczna. Łatwo się pogubić w produkowanych masowo znaczeniach, przesyconych subiektywizmem i własnym doświadczaniem świata. Potrzebna jest tu rzeczywiście spora doza krytycyzmu, aby umieć waloryzować tworzoną oddolnie zawartość. Oczywiście, media cyfrowe wiele komplikują, unieważniają dotychczasowe standardy, a nie kreują nowych, co utrudnia dostęp do wiedzy i informacji. Problem jednolitych katalogów i innych systemów klasyfikacji danych, informacji i tym podobne, zalewa nas w sieci tandeta, ale wzbiera też wartki. Interesujący nurt S. 164585. Wiele prawd o mediach społecznych. Jeszcze długo będzie trwał spór o to, czy demokratyzacja internetu to rzeczywiście raj dla twórczych, nieraz destrukcyjnych anarchistów, czy przestrzeń, która będzie coraz bardziej zdominowana przez wielkich graczy. Najtrafniejsza odpowiedź wydaje się brzmieć tak: w tej przestrzeni będzie miejsce dla wszystkich. Oczywiście, buszować w niej będą wielcy gracze, korporacje multimedialne. Nie może być inaczej, skoro ta przestrzeń jest zaludniona przez ponad miliard potencjalnych konsumentów. Będzie w niej też jednak miejsce dla aktywnych, twórczych, niezależnych jednostek i grup. A że ta wolność niesie chaos, polisemię, skrajną pluralizację, to nic nowego. Trudno zatem zaakceptować jednostronną krytykę mediów społecznych. Dziś, wiedząc więcej o tym fenomenie, nie można już być tak pewnym wszystkich argumentów krytycznych. Prawda jest bardziej złożona. Niemal każdy sąd o uspołecznionym internecie jest prawdziwy. Im więcej uczestników, tym większa zbiorowa mądrość, ale też większa szansa na kolektywną ignorancję. Krótko mówiąc, internet jest jednocześnie dobroczynny i złowrogi. Amplituda dobroczynności i wrogości jest tym bardziej falista, im większy system techniczny i ryzyko, jakie ze sobą niesie. Internet jest największym artefaktem stworzonym kiedykolwiek przez człowieka. Złowrogie jest niszczenie wszystkich tabu i włączanie wielu dyskursów niszowych do głównego nurtu antykultury. Podrzynanie gardła skazańcowi w pomarańczowym uniformie przez katów z Al-Kaidy to także produkt Web 2.0. Z drugiej wszakże strony, dobroczynne jest umieszczenie w tym nurcie dyskursów, które są wypychane z głównego nurtu. Na przykład żałoba i cierpienie, niesienie ulgi, pociechy i wsparcia ludziom cierpiącym po stracie najbliższych. Kultura popularna tego nie lubi, bo ona ma własne tabu, a poza tym to się źle sprzedaje w porównaniu do kultu młodości, radości konsumpcji, uciech ciała, hedonizmu. Ale przecież cierpienie jest przyrodzoną cechą kondycji ludzkiej. S. 164586. Jak zatrzymać internet? W sporze o przyszłość internetu, jaki dziś znamy, warto zwrócić uwagę na głos wybitnego jego znawcy Jonathana L. Zittraina, profesora w Centrum Berkmana w Harvard School of Law, jednej z czołowych instytucji na świecie zajmujących się prawem internetu, a także w Oxford Internet Institute. Jego najnowsza książka, Przyszłość internetu i jak ją zatrzymać, zasługuje na szerszą dyskusję, ponieważ inicjuje pewien nurt myślenia o internecie wcześniej nieobecny, a Polsce w ogóle jeszcze nieobecny. Zittrain pisze o istotnym dla przyszłości cywilizacji i kultury dylemacie. Po jednej stronie lokuje się pytanie, czy internet ma być nadal żywiołowy i otwarty, mówiąc językiem Niklasa Luhmana, autopoetyczny, czyli samotwórczy i samoregulacyjny, a dzięki temu innowacyjny i kreatywny, ale nieprzewidywalny, nieokiełznany jak Dziki Zachód. W języku angielskim takie cechy określa się słowem tinkered. Autor posługuje się zbiorczym określeniem generatywność, które oznacza zdolność technologii do wywoływania zmiany nieprzewidzianej, powodowanej przez liczne, zróżnicowane i nieskoordynowane publiczności. Chodzi o zjawiska, które teoretycy złożoności nazywają emergentnymi i których nie da się opisać na poziomie znanego języka i skodyfikowanej wcześniej wiedzy. To, co w internecie chaotyczne, rozwichrzone, niosące komplikacje, jest rekompensowane twórczością, owocuje innowacjami, rodzi przełomowe technologie disruptive technologies dzięki uczestnictwu zwirtualizowanych mas. Milionów kreatywnych netterów, odwoływanie się do ich twórczości ma już swoją nazwę, soft sourcing. Po drugiej stronie lokuje się pokusa, aby internet utemperować, choć wynikają z tego wymierne straty z powodu zredukowanej twórczości, to jak twierdzą niektórzy, zyski z tytułu większego bezpieczeństwa okażą się większe. Internet stanie się bardziej zamknięty, sterylny, stabilny, przewidywalny, mniej twórczy, słowem, niegeneratywny. Ulubione przez Zittraina słowo tethered na uwięzi ma charakteryzować te cechy przyszłego internetu, który będzie rutynowy dzięki samej technologii, a ta sprawia, że wszelkie urządzenia sieciowe, z komputerem i telefonem komórkowym różnica między nimi już się zatraca, na czele, są coraz bardziej bezpieczne. User-friendly, obydwa te urządzenia są coraz bardziej preprogrammed, co ma ograniczać swobodę hakerów i wszelkiej maści szkodników w eksperymentowaniu z tymi urządzeniami, przełamywaniu zamkniętych kodów źródłowych. S. 164587. Z różnych perspektyw uznałem za potrzebne nakreślenie szerszego tła problemu, aby ukazać dylemat zachodniej cywilizacji i porządku demokratycznego. Ile wolności, ile kontroli? Ten dylemat jest najnowszą egzemplifikacją problemu zakresu wolności jednostki i prawa społeczeństwa do kontroli nad nią. Dylemat jest stary, ale jego najnowsze wcielenie nabiera w technologicznym społeczeństwie cech ostrej sprzeczności. Tytuł książki Zittraina jest w sposób zamierzony prowokacyjny, a zarazem skłania do odczytania jej wbrew intencjom autora. Zapewne chodzi o względy marketingowe. W sformułowaniu przyszłości internetu i jak ją zatrzymać, autorowi nie chodzi o zastopowanie internetu w ogóle, a o zablokowanie tego scenariusza jego rozwoju, który wiódłby do sterylności, kontroli przez technologię i działania prawne w imię bezpieczeństwa informatycznego. Jonathan Zittrain przyznaje, że dążność do powściągnięcia internetu wypływa z różnych przyczyn, niekoniecznie ze złej woli, wrogów i wolności. Biznes sieciowy dąży we własnym interesie do tego, aby realizować strategię corporate driven, a nie user centered. Chodzi bowiem o to, aby użytkownik nie miał kontroli nad swoim środowiskiem informacyjnym. Z kolei wysiłki rządów na rzecz kontroli internetu można zrozumieć w kontekście negatywnych zjawisk, jakie się w tej przestrzeni rodzą, a także w kontekście wojny z terroryzmem, który w części ma postać cyberterroryzmu. Jest jednak problem w tym, że pojawia się ryzyko. Skala kontroli i nadzoru może się okazać nieproporcjonalnie duża w stosunku do zagrożeń. Zittrain nie demonizuje jednak nacisku możnych na internet. Zarównie istotny, a może nawet istotniejszy czynnik uznaje słusznie procesy demograficzne w populacji internautów. Internet przestaje być domeną młodocianych geeków, którzy chcą się wyszumieć. Użytkownicy, w miarę przybywania im lat, stają się coraz bardziej stateczni, a ponadto do sieci wchodzą starsze populacje, 50+, które wcześniej nie miały z nią do czynienia. Tej dojrzalszej wiekowo części społeczeństwa sieciowego zależy bardziej na bezpieczeństwie, ochronie przed ryzykiem i stabilnym internecie, które to ryzyko młodzi użytkownicy raczej lekceważą, bo fascynują się możliwościami internetu pozwalającymi na fantazy. W podsumowaniu można dodać jeszcze jeden istotny moment. Otóż autor pokazuje zjawiska, które niepokoją pionierów, ponieważ wcześniej doświadczyli nie tylko tylko dobrych, ale i złych stron ekspansji internetu, podczas gdy późniejsi przybysze, do których należy zaliczyć Polskę, ciągle się jeszcze nim fascynują. Pionierem są Stany Zjednoczone, gdzie internet się narodził, trudno się zatem dziwić, że gros egzemplifikacji pochodzi z obszaru amerykańskiego internetu. Mimo tej amerykocentryczności, książka powinna być interesująca również dla polskiego czytelnika, ponieważ dobrze wiedzieć, dokąd prowadzi ten wielki eksperyment społeczny, jakim są sieci komputerowe, uznawane przez niektórych za być może najpotężniejszy artefakt kulturowy w historii ludzkości. Zittraun pokazuje na przykładzie różnych technologii, jak one promowały generatywny charakter komputera, telefonu komórkowego i innych urządzeń ułatwiających dostęp do internetu. Tu trzeba zaznaczyć, że temperowanie internetu to nie tyle, czy nie tylko kwestia polityki, prawa czy, ogólnie, regulacji, ile samej technologii. W książce szczegółowo omówione są pod tym kątem przykłady dwóch typów urządzeń. Komputera Apple II, który był modelowy jako urządzenie z otwartym kodem, co pozwalało go personalizować, wyżywać się użytkownikom w transformowaniu go do różnorodnych celów, oraz młodszego o kilka dekad i pchone znak zapytania. A, bogatego w funkcje i modalności urządzenia, które jednak w intencjach twórców miało być zamknięte, nie dopuszczające innowacyjności użytkownika, raczej go algorytmizujące. Intencja jest jasna, chodzi o minimalizację ryzyka i zagrożeń, które stają się zmorą komunikacji sieciowej, kradzież tożsamości, spam, wirusy, piractwo, oszustwa na przykład, phishing i tym podobne. S.164588 czekając na badaczy. Książka wywołała w Stanach Zjednoczonych spory rezonans intelektualny. Ciekawiło mnie, do jakich polemik zachęciła pisma fachowe. Polemiści formułowali w istocie tylko jeden zarzut. Dychotomiczne ujęcie internetu jako z jednej strony sfery rozbuchanej wolności, z drugiej zaś coraz bardziej wyraźnej pokusy kontroli. Tymczasem może być tak, że jedni będą pragnęli więcej generatywności i ciągłego postępu, zmienności, a inni więcej stabilności. Co znaczy, że internet może być taki i taki. Polemiści trafnie wskazują, że po 11 września 2001 Amerykanie, i nie tylko oni, są bardziej wrażliwi na kwestie bezpieczeństwa, o czym świadczą analizy frekwencyjne słów obecnych w mediach, wystąpieniach polityków czy ludzi biznesu. Z tych analiz wynika, że security pojawia się częściej niż freedom czy liberty, a w przeszłości bywało odwrotnie. Na obronę Zittrauna podam, że ta polemika nie jest do końca trafiona. W trzeciej części bowiem, zatytułowanej Rozwiązania, Zittraun próbuje szukać kompromisu. Z jednej strony wyraża obawy, że internet wchodzi w okres nudy, która nieuchronnie pojawia się w fazie normalizacji, regulacji i stabilizacji. Z drugiej wszakże strony liczy na to, że uda się wdrożyć jakieś strategie chroniące jego generatywność. Pod warunkiem jednak, że pomoże ona przezwyciężyć negatywne zjawiska, jakie internet wywołał w okresie burzy i naporu. Zastanawia się nad tym, jak zmierzyć się z ryzykiem, zwłaszcza problemem ochrony prywatności, w sytuacji, kiedy coraz więcej naszych działań pozostawia ślady cyfrowe. Autor jest świadom tego i tu ma rację, że prywatność jest dla młodych pokoleń czymś innym niż dla starszych. Młodzi chętniej bowiem ujawniają, mniej lub bardziej świadomie, więcej danych o sobie. Można stwierdzić, że autor negatywnie ocenia obecny stan internetu. Czuje się więc motywowany do formułowania strategii zaradczych, aby zatrzymać niekorzystne tendencje, zwłaszcza te, które blokują innowacje. Zittraun chciałby konstruktywnie pokierować rewolucją mediów społecznych, tak aby one wzbogacały, a nie niszczyły gospodarki, kultury i wartości. Marzy mu się postęp bez regresu, ale to nierealne. Te dwa zjawiska są bowiem zrośnięte z sobą jak syjamskie bliźnięta i zawsze będzie potrzebny bilans strat i zysków. Słowem, Zittraun chciałby, choć nie formułuje tego wprost, aby internet był, bardziej niż jest dzisiaj, projektem konstruktywistycznym, budowanym top-down w duchu inżynierii społecznej. Okazuje się jednak, że w świecie technologii, narzędzi mediów nie ma twardego determinizmu. Gdyby był, to narzędzie wyznaczałoby na zawsze sposób jego użycia. Po prostu by nas algorytmizowało. Oczywiście, narzędzia coś robią z ludźmi, ale użytkownicy też coś robią z narzędziami, zmieniają sposób użycia. Stare sposoby użycia zastępują nowymi. Można więc z jednej strony mówić o jakiejś postaci determinizmu, bo jednak narzędzia zmieniają kulturę, ale także aktywizmu, podmiotowej roli tych, którzy się nimi posługują. Musimy pozbyć się iluzji, że będziemy mieć wpływ na kształtowanie tej przestrzeni. Raczej powinniśmy starać się poznać jej prawa samoregulacji i samoorganizacji, specyfiki tworzących się tam fluktuacji ładu. Pewne zjawiska w internecie pokazują, że istotnie sieciowe tłumy to w znacznej części cyfrowy plebs, a nie świadomy swych praw i obowiązków cyberdemos. Ale ten plebs będzie się uczył arytmetyki Web 2.0. Tak jak plebs przemysłowy uczył się arytmetyki maszyny, taśmy produkcyjnej. Na wiele pytań nie znamy jeszcze odpowiedzi, ale przynajmniej znamy pytania. Jest to rzeczywistość w trakcie stawania się i to stawanie się nie ma celu i kresu. Nie wiemy jeszcze, czy w procesie swego rozwoju internet, jako struktura rozproszonej wiedzy i władzy, będzie wymuszać socjalizację do pewnych wzorców, a jeśli tak, to jakich? Jaki profil psychologiczny użytkownika kreuje? Jakimi szczególnymi cechami nasyca jego osobowość? Które wzmacnia, a które osłabia, czy tylko uspołecznia, czy także wyklucza? Wreszcie, czy tworzy nowe podziały, struktury i hierarchie na tle nierównego dostępu do informacji, zróżnicowanych kompetencji, przynależności do pewnych społeczności? Jakie formy kontroli, a także dyskryminacji kreuje? Banicja. Słowem, jak się instytucjonalizuje przez tworzenie nowych form, zasad działania i postępowania. To są problemy, które czekają na swych badaczy.